unlock your potential.
Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku, w kolejnej odsłonie podcastu zrealizowanego w ramach 9. edycji konkursu Papaya Young Creators. Ja nazywam się Stanisław Bryś, jestem redaktorem redakcji Papaya Rocks, a dzisiaj moją gościnią jest pani Kinga Dołęga, założycielka i prezeska Kinac. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałbym zacząć naszą rozmowę od twoich początków, ze względu na to, że wcześniej nie pracowałaś na własnych zasadach, byłaś i w Multikinie, i w New Age Media. Co było takim motorem napędowym, żeby pójść po swoje?
Z branżą reklamy kinowej jestem związana od 20 lat i rzeczywiście początki to kina sieciowe. I dokładnie 13 lat temu, kiedy zostałam po raz pierwszy mamą, zaczęła gdzieś tam świtać w mojej głowie taka myśl właśnie o tym, żeby pracować na własny rachunek i prowadzić własną markę, własną firmę. Dokładnie 23 października, dla mnie mega mistyczny dzień, ponieważ była to rocznica śmierci mojego taty, osoby, która była w biznesie uznawana za bardzo kreatywną, bardzo taką przedsiębiorczą. Przyjechałam do domu, otworzyłam butelkę wina i pomyślałam sobie, że to jest ten moment, kiedy chcę porzucić korporację na rzecz własnej pracy. Chcę tworzyć po swojemu, bez odgórnych tutaj różnych procedur, bo wiedziałam, że kocham reklamę kinową, znam się na tym. To jest moje życie zawodowe, z którym chcę się związać na lata. I tak powstała ta myśl, ale też na pewno wtedy byłam świeżo po kolejnej lekturze Bogaty ojciec, biedny ojciec, która to właśnie mówi o tym, że otwierając własny biznes, pracujemy tylko i wyłącznie na siebie.
Zastanawiam się nad tym, jakie są takie początkowe trudności, które towarzyszą wystartowaniu z własnym biznesem. Czy to jest tak, że trzeba po prostu od razu je sobie wpisać, wkalkulować w prowadzenie, czy to wszystko raczej jest taką kwestią, która wychodzi na miejscu tak docześnie?
Wyznaję taką izraelską zasadę, że wychodząc ze strefy komfortu i popełniając błędy, bardzo mocno się rozwijamy. Otwierając firmę, byłam przekonana, że tych takich kłód biznesowych pod moimi stopami będzie mnóstwo, bo tak jest. Kwestie finansowe, kwestie bezwzględnej konkurencji, kwestie różnych zawirowań, na przykład w gospodarce. To wszystko wpływało na to, jak ten biznes się potoczy. Ja otwierałam Kinac w momencie, kiedy kina niezależne nie były w dobrej kondycji. Wtedy był trend na kina sieciowe, multiplexowe, ale też wiedziałam, że to jest idealny moment na to, żeby wraz z rynkiem kin niezależnych, który wtedy zaczynał stawać na nogi, otwierać Kinac. I proponując kinom, moim partnerom biznesowym, reklamę kinową, no w pewnym sensie też pomagałam im od strony finansowej otwierać kina czy egzystować. Tych trudności było bardzo dużo, natomiast ja należę do osób mega zawziętych i takich naprawdę pracowitych i jak sobie coś wymyślą i postanowią i wierzą w to przede wszystkim, to mam dużo cierpliwości w sobie. Jako przykład mogę powiedzieć, że na współpracę z kinem Atlantic czekałam 11 lat. I mimo tego po drodze nigdy nie zwątpiłam, po prostu wiedziałam, że to jest taki moment, który przyjdzie i widocznie jeszcze trzeba poczekać. Dzisiaj mamy też taką sytuację, że za nami jest dość trudny dla branży okres pandemii czy wojna w Ukrainie i każde takie zawirowanie właśnie na świecie utrudnia prowadzenie biznesu, myślę, dla każdego. No dla reklamy kinowej to był bardzo trudny czas. Czy ja się cieszę, że to się wydarzyło? Nie cieszę się, natomiast też mi to dało bardzo fajną nauczkę taką na życie i po tej pandemii wyszłam dużo mocniejsza z nowymi projektami, z nowymi pomysłami. To wyjście ze strefy komfortu, bo był komfort po 12 latach prowadzenia biznesu, już tak mogę powiedzieć. Znowu miałam takie wrażenie, że wracam do początków, że to jest ten taki moment bycia noworodkiem firmowym, ale z drugiej strony to ma też swoją wartość.
A jak w ogóle ten rynek kin, abstrahując od tych takich sytuacji dotyczących pandemii czy wojny, różni się od tego, który był kilkanaście lat temu? Zastanawiam się na przykład też trochę nad tym, na ile platformy streamingowe nie zmieniły tutaj pewnych reguł gry, na ile one są zagrożeniem, a na ile jest po prostu duża grupa odbiorców, widzów, którzy cały czas są chętni chodzić do kina.
W Polsce rynek kin niezależnych jest ewenementem na skalę światową, można powiedzieć. Kiedy patrzymy na inne rynki właśnie w Europie, mało jest takich przykładów jak w Polsce, gdzie jest tak różnorodna w ogóle stajnia tych kin właśnie niezależnych. My obsługujemy prawie 350 kin na terenie Polski. Te kina są w świetnej kondycji, w świetnej formie, z doskonałym repertuarem. Tak naprawdę we Francji na przykład za bilet do kin niezależnych trzeba zapłacić dużo więcej niż do kin sieciowych. To jest taki rodzaj delikatesów filmowych pod domem. Czy streamingi wpływają na frekwencję? Ja myślę, że to jest tak, że my dzisiaj mamy do czynienia z pokoleniem, z czasami wideożerców. Dzisiaj każdy z nas jest uzależniony od smartfonów, od treści wideo i kino doskonale wpisuje się właśnie w ten scenariusz. Kiedy patrzę na dzieci, które mają 2 lata i w wózku rodzice im podają komórkę, to wtedy zawsze się uśmiecham i myślę sobie, potencjalny kolejny widz kinowy. Takich momentów, kiedy branża zastanawiała się, co dalej i czy w jakiś sposób wpłynie na frekwencję, na przykład pojawienie się taśm wideo, bo to było takie pierwsze, pamiętam, dość duże zamieszanie na rynku. Później były płyty DVD, następnie platformy streamingowe. Dzisiaj śmiało też można powiedzieć, że rozwój w ogóle filmu w różnych formach wpływa na to, że my po prostu oglądamy więcej, w tym również w kinach. I tak na przykład w roku 2019, to był rok rekordowy, w Polsce zostało sprzedanych ponad 60 milionów biletów. Także ogromne w ogóle liczby, a przecież już wtedy świetnie miały się platformy streamingowe. Teraz z kolei po pandemii i po 2-letnim lockdownie, można powiedzieć, widzimy, jak była bardzo duża potrzeba w ogóle powrotu do kina. Sieć Kinac była jedyną przez długi okres siecią, która była czynna. To bardzo pozytywnie wpłynęło w tej chwili na naszą frekwencję, dlatego że wielu widzów, którzy wcześniej w ogóle nie odwiedzali kin tradycyjnych, nagle przyszli. Bo to był jedyny wybór w mieście. I już zostali. Czyli mamy takie przeswitchowanie właśnie z tego rynku kin sieciowych do kin niezależnych. To jest niesamowite, dlatego że jak oglądamy badania, to w takich potrzebach rozrywkowych kino właśnie w trakcie pandemii było na jednej z wyższych pozycji. Tęskniliśmy właśnie za kinem. Długo, długo nic, a dalej były koncerty, filharmonie czy teatry. To jest bardzo uniwersalna w ogóle forma spędzania czasu dla dzieci, dla młodych, dla rodzin, na randki, na wagary czasami, czy też dla seniorów, którzy również nasze kina odwiedzają z sentymentu, czy w ogóle z sylwetek tych kin. Tak więc, czy streamingi wpływają? Nie, nie wpływają absolutnie. Zresztą są bardzo fajne badania amerykańskie, które pokazują, że często to wręcz zwiększa frekwencję w kinach, ponieważ gdzieś tam sobie kawałek danego filmu obejrzymy na platformie i chcemy go w dobrej jakości na dużym ekranie obejrzeć w kinie. Bo kino tak naprawdę to film, ale to też cała ta atmosfera i otoczka sali kinowej.
Właśnie o tym myślę, o takim doświadczeniu, nawet o tym kupowaniu przekąsek, o całym celebracji, oglądania zwiastunów na dużym ekranie. Myślę, że to może mieć duży wpływ. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Jak najbardziej. Ja w ogóle kocham chodzić szczególnie na komedie do kina, bo ten śmiech płynący z sali kinowej powoduje, że ja czasami naprawdę płaczę ze śmiechu. I tak szczerze, to do końca nie wiem, czy ze względu na film, czy na przykład na sposób śmiania się mojego jakiegoś na przykład sąsiada z fotela obok. Takie właśnie jest kino, że też kiedy płaczemy na przykład na jakichś trudnych filmach i słychać ten szloch na sali kinowej, to się po prostu udziela. Nigdy w życiu takich emocji nie osiągniemy w domu na kanapie. W domu na kanapie często się przysypia, zasypia. W kinie nie mamy efektu zappingu, sleepingu, gappingu. Po prostu przychodzimy, oglądamy, przeżywamy, a później jeszcze dyskutujemy. W wielu naszych kinach też są dyskusyjne właśnie kluby filmowe.
Tak, no właśnie, więc mamy kino jako zbiorowe doświadczenie i w tym momencie chciałbym zastanowić się nad tym, gdzie leżą w tym całym spektrum reklamy. Wyobrażam sobie taką hipotetyczną sytuację, że mam jakiś produkt, jestem reklamą w tym momencie dawcą i zastanawiam się, dlaczego mam wybrać akurat reklamę kinową, skoro mam różne inne modele transmisji takiej reklamy. Co jest atutem reklamy kinowej?
Oj, o atutach reklamy kinowej mogłabym opowiadać dniami, a jednocześnie nie chciałabym deprecjonować innych mediów, więc może skupię się po prostu na naszych przewagach konkurencyjnych. Po pandemii, jak rozmawiam z klientami czy z domami mediowymi, to słyszę taką właśnie potrzebę w końcu planowania czegoś innego niż na przykład telewizja i digital. I oczywiście rozumiem wydatki reklamodawców na te właśnie media. Natomiast kino broni się jakością. Jakością przekazu, jakością odbioru, jakością widzów, możliwością targetowania. W porównaniu na przykład z telewizją, ja mogę zrobić reklamę tylko w Mazowieckim albo tylko na przykład w samej Warszawie czy Krakowie. Mogę wybrać konkretne pasma filmowe. Nasza sieć charakteryzuje się tym, że mamy najkrótsze bloki reklamowe w ogóle na rynku reklamy kinowej i średnia długość takiego bloku to jest tylko 5 minut. Więc to też bardzo mocno wpływa na zapamiętywalność takich reklam. Nigdy nie mamy dwóch ze sobą połączonych reklam konkurencyjnych, co się zdarza często w innych mediach. Nie mamy takiego klateru, nie mamy przeciążenia bardzo podobnymi brandami, na przykład w okresie przedświątecznym. Wtedy telewizja wypełnia się kawą, zapachami i innymi giftami na przykład na święta, a w kinie te bloki są bardzo wymieszane. To, co dla mnie jest bardzo istotne, to to, że ja się mogę wyżyć kreatywnie też w tej pracy reklamy kinowej.
W jaki sposób?
W taki, że spoty kinowe mogą być dedykowane i mogą być specjalnie przygotowywane pod kino. Na przykład spoty czarno-białe, spoty nieme, spoty do góry nogami. Na przykład kampanie teaserowe, gdzie wchodzimy kilka razy do bloku. Kiedyś robiłam taką bardzo fajną kampanię dla marki oponiarskiej i były 3 wejścia do bloku reklamowego i w tej trzeciej odsłonie było zdradzone właśnie logo, która opona robi taki ślad. To, co jest fajne też w reklamie kinowej, to jest medium, które działa na wszystkie nasze zmysły. Dlatego, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia materiałów wideo, ale to również kwestia poczucia tej reklamy poprzez testowanie, wszelkie kampanie trialowe, poprzez właśnie jakieś degustacje spożywcze, degustacje kosmetyczne, bo takie też się dzieją w kinach. Te reklamy można zobaczyć, można dotknąć, można zabrać do domu, można fizycznie doświadczyć wszystkich atrybutów danej marki. Są przykłady takie, że na przykład że w kinach sprzedajemy samochody. Są kina, w których wystawiamy auta dealerów i te samochody są sprzedawane, bo widzowie kinowi mają czas. Przychodzą do kina dużo wcześniej, to nasze nastawienie na odbiór też jest atutem reklamy kinowej. To jest takie medium, gdzie przychodzimy, siadamy w wygodnym fotelu, zatapiamy się właśnie w ten krajobraz sali kinowej i oglądamy, i słuchamy. Tu nie ma miejsca na wyjście do kuchni, na zrobienie sobie herbaty, na ściszenie odbiornika na przykład radiowego. Cały fokus idzie właśnie na ekran. No i tu znowu, gdyby kino chcieć porównać na przykład do internetu, no to wielkość ekranu kinowego powala, absolutnie, jest gigantyczna. Do tego mamy świetne nagłośnienie. Tutaj też jest możliwość kreatywnego podziałania, bo wyobraźmy sobie sytuację, że jest na przykład lek na chrypkę. Można to podbić w tym spocie reklamowym, można wyostrzyć i później po zażyciu już miłym i przyjemnym głosem można zapraszać na seans filmowy. Wreszcie billboardy sponsorskie. To jest forma coraz częściej wybierana przez reklamodawców, bo znowu, w odróżnieniu od telewizji, prawo w reklamie kinowej dopuszcza tak naprawdę każdy możliwy przekaz. Tu nie ma żadnych obostrzeń. Tu można powiedzieć, że producent X zaprasza z marką Y na taki i taki seans, albo życzy wspaniałych wrażeń, albo przy komediach romantycznych pozdrawia na przykład marka zakochanych z dużego ekranu. Ta sezonowość w ogóle kina, to, że do kina ludzie chodzą cały rok, to od lat obserwujemy taki trend, że nie ma czegoś takiego jak sezon ogórkowy. Tutaj taką lokomotywą jest film, tytuł. Natomiast są takie momenty szczególne w trakcie roku, jak walentynki, jak Dzień Dziecka, jak na przykład Mikołajki, gdzie wtedy jeszcze więcej osób przychodzi, bo chce ten czas właśnie spędzić w kinie i to nas bardzo na pewno cieszy.
A czy są takie branże, które chętniej decydują się na reklamę kinową? Dostrzegasz takie pewne tendencje, czy raczej jesteś zdania, że tak naprawdę wszystko można zareklamować w kinie?
Prawie wszystko. Myślę, że jest naprawdę niewiele produktów, które nie byłyby stosowne do reklamy kinowej. Natomiast myślę, że to nasze poczucie takiej właśnie kreatywności powoduje, że każda marka może w fenomenalny sposób zaistnieć na ekranie kinowym. Patrząc na nasz split tutaj reklamodawców, myślę, że to jest bardzo szeroki przekrój, bo zarówno współpracujemy z największymi koncernami i wtedy kino jest często częścią dużego mediaplanu razem z innymi mediami, ale trafiają nam się też marki polskie, marki niszowe, które na przykład w ogóle nie myślą o kampanii telewizyjnej i ze względów budżetowych, i ze względu na brak przekonania co do skuteczności tego medium, a mają potrzebę właśnie takiego wizerunkowego zaistnienia i wtedy przychodzą do nas do kin. Ta bardzo atrakcyjna grupa odbiorców, trendseterów, liderów opinii w kinach powoduje, że na pewno chętnie w kinach znajdują się marki upmarketowe.
To znaczy? Upmarketowe?
No, takie marki, które trafiają do klientów z tak zwanym portfelem, czyli biżuteria, samochody i inne dobra luksusowe. My od niedawna też jesteśmy związani umową z Kinogram. Mhm. Moim skromnym zdaniem najpiękniejsze kino w Polsce. I to jest kino nastawione na też taką bardzo luksusową publiczność. I to jest magnes dla reklamodawców. Kampanie w kinowe można robić od kwot naprawdę minimalnych pod tytułem 500 zł. I wręcz nie muszą być to tylko i wyłącznie spoty, bo na przykład możemy robić samplingi w kasach kinowych, bo takie już bardzo duże kontrakty na kilkaset tysięcy złotych czy jeszcze więcej.
Chciałbym dopytać się właśnie o te samplingi, bo na stronie Kinac pojawia się ta typologia, to rozpoznanie na reklamy on-screenowe i off-screenowe. Czy mogłabyś przedstawić różnicę pomiędzy tymi dwiema działkami i wskazać, jak bardzo ta off-screenowa część jest istotna w reklamie kinowej?
Pewnie. Podział na on-screen i off-screen jest podziałem starym, podziałem, który dawno temu był bardzo kompatybilny z podziałem na ATL i BTL. I trochę tak było, że właśnie to wszystko, co jest na ekranie, nazywamy on-screenem, a to wszystko, co jest poza ekranem, foyer, w kasach kinowych, w holach kinowych, nazywamy off-screenem. Przykładami form off-screenowych są właśnie samplingi, są różnego rodzaju plakaty, ekspozycja plakatów w holach kinowych, czy to w formie drukowanej, czy w formie digitalowej, różnego rodzaju ekspozycje, stoiska, stanowiska, floor stickery, czyli naklejki na podłogach, naklejki w toaletach, na lustrach, czyli całe zagospodarowanie tej przestrzeni właśnie w kinach. To nie jest taki nośnik, który jest w tej chwili bardzo często wykorzystywany. Pewnie dlatego, że takie mamy czasy, że ma być szybko i dość tanio, więc raczej tutaj wspólnym mianownikiem dla kina i innych mediów jest spot. Stąd ponad 90% kampanii to są właśnie kampanie spotowe. Natomiast to, na co ja bardzo mocno zwracam uwagę, to to, że dla mnie kino jest ostatnim bastionem samplingu. Kiedy myślę sobie, gdzie jeszcze klient może zrobić sampling, niewiele miejsc przychodzi mi do głowy.
Apteka może, tak myślę sobie głośno.
Apteka albo pewnie jakiś e-commerce, bo czasem się trafia, prawda, w pudełku, które przysyłają nam kurierem jakiś gadżet czy jakaś próbka, ale w kinach mamy naprawdę gigantyczne zasięgi, bo to są zasięgi na poziomie miliona widzów miesięcznie i te samplingi też można targetować. Może być wręcz taki face control, że na przykład preparat do włosów dostają panie tylko o włosach kręconych albo rudych.
I wtedy są poinformowani sprzedawcy, tak? Żeby coś takiego dawać tylko im.
Tak. Tym samplingiem mogą być mini produkty, to mogą być bony zniżkowe na przykład, albo w ogóle jakieś wizytówki kontaktowe. Tutaj spektrum działania też jest bardzo, bardzo szerokie.
A mam takie pytanie, myślę, że to chyba się wpisuje w tę kategorię off-screenową, u was również na stronie KinAds zawarta, czyli pokazy specjalne i wydarzenia specjalne. Myślę tutaj chociażby o kinie na leżakach. Jak częstą formą reklamy kinowej są właśnie tego typu wydarzenia specjalne i jacy reklamodawcy się na to decydują?
Dość dużo robimy akcji specjalnych, od pokazów specjalnych zamkniętych, po projekty dedykowane, takie jak kino seniora, poranki filmowe dla dzieci, kobiece wieczory filmowe, czy właśnie największe kino plenerowe w Polsce, czyli kino na leżakach. W tym roku już mamy 10. edycję. Dzisiaj właśnie zaczyna się ten projekt, od Częstochowy startujemy. Czy często korzystają z tego reklamodawcy? Tak, no bo to właśnie reklamodawcy wchodząc w te projekty specjalne powodują, że one mogą w ogóle istnieć, bo w przypadku kina na leżakach wstęp jest bezpłatny, więc to właśnie dzięki wsparciu sponsorów jesteśmy w stanie ten projekt robić. Patrząc na portfolio w ogóle reklamodawców przy tym projekcie kino na leżakach, znowu ogromne spektrum. Kosmetyki, samochody, technologie, spożywcze produkty. Wszyscy ci, którzy w okresie wakacji mają właśnie letnie aktywacje i szukają takiego bezpośredniego dotarcia do Polaków nad morzem albo w Polsce centralnej, bo właśnie tutaj mamy też ten projekt. Przede wszystkim ogromny też wachlarz świadczeń reklamowych, bo wielkość ekranu w ogóle tego plenerowego to jest wysokość 3 pięter budynku. Także gigantyczna reklama, do tego brandingi wszelakie od belek bocznych, samochodów, leżaków dedykowanych, samplingów. Tutaj również samplingi mają ogromne powodzenie. Bardzo szeroki też pakiet świadczeń takich reklamowych w mediach, oceniany na dotarcie na poziomie 5 milionów osób. Także w ogóle to jest naprawdę gigantyczny projekt, nie tylko ekran, ale też pakiet świadczeń i promocja i wsparcie i widownia. W pandemii zrobiliśmy to w takiej formule łączonej razem z motokinem, czyli z kinem samochodowym. I kiedy czytam badania w tym roku, że ponad 70% Polaków ze względów różnych zdecyduje się na spędzenie wakacji w Polsce, to bardzo się z tego powodu cieszę, bo to znaczy, że jeszcze więcej osób będzie nas odwiedzało właśnie choćby nad morzem, czy w Rewalu, czy w Łebie.
Rozumiem. Mam takie pytanie jeszcze na temat tego targetowania, które nam się przebija tak naprawdę przez całą rozmowę. Okazuje się, że tych form jest bardzo dużo. Natomiast zastanawiam się, jak daleko może to targetowanie pójść, bo wspominaliśmy o tym chociażby, że można reklamy emitować tylko i wyłącznie w kinach w Mazowieckim, ale czy na etapie planowania takiej reklamy prowadzicie też pewne badania demograficzne, chociażby na temat tego, jaka publiczność w jakim wieku przychodzi do kin, albo na przykład o jakim statusie społecznym, czy tego typu rzeczy też uwzględniacie?
Oczywiście. Z jednej strony w wielu kampaniach wygrywamy, ponieważ mamy największy zasięg ogólnopolski i to daje takie równe uprawnienie z dostępem do informacji, do medium. Szczególnie kampanie spółek Skarbu Państwa mają taką potrzebę, aby absolutnie każdy Polak mógł się z taką informacją zapoznać. Poprzez takie właśnie kampanie specjalnie taliowane, lejkowane pod konkretne briefy i potrzeby. Mamy bardzo dokładnie przebadaną grupę odbiorców kinowych. Wiemy, ile zarabiają, wiemy, jaka jest płeć, wiek. I to się oczywiście nieco różni ze względu na repertuar. Trochę inna grupa odbiorców przychodzi na horrory, trochę inna przychodzi na przykład kino familijne. Natomiast bardzo dokładnie wiemy, kto jest odbiorcą reklamy kinowej, w jakim mieście przyszedł do tego kina, jaki film był oglądany. I to, co też mnie bardzo cieszy, jest naszą ogromną przewagą, to, że w 254 miejscowościach jesteśmy jedynym kinem w mieście. I to też powoduje, że ta reklama jest naprawdę w całej Polsce.
No właśnie, bo tutaj jeśli chodzi o kina, to często się okazuje, że w niektórych miastach w ogóle tych kin nie ma. Więc myślę sobie też znowu tak głośno, że pojawianie się w tych małych miejscowościach, w których kino często po prostu jest jedynym centrum rozrywki, gwarantującym fajne spędzenie wolnego czasu, może być atrakcyjne dla reklamodawców.
Bardzo atrakcyjne, bo często tam jest bardzo ograniczony outdoor, a my jesteśmy. Ponadto zazdroszczę trochę mieszkańcom małych i średnich miejscowości w Polsce, bo uważam, że to jest grupa, która ma bardzo dużo wolnego czasu, która pracuje trochę krócej niż mieszczuchy, ale z przykrością stwierdzam, że jest to grupa mocno niedoceniona przez reklamodawców i często w briefach pojawia się taka kategoria G8, czyli zrób mi kampanię tylko w dużych miastach. I oczywiście czasami jest to bardzo mocno uzasadnione, ponieważ akurat dystrybucja danego produktu jest właśnie w tym G8. Tak niekiedy pytam klienta, no tak, a co z tymi średnimi miastami, czemu tam nie? I kiedyś pamiętam, jak zawzięłam się bardzo na jednego klienta samochodowego, i kina przez cały miesiąc dronami i innymi aparatami robiły mi zdjęcia parkingów, żeby pokazać klientowi, jakimi samochodami jeżdżą ludzie w średnich miastach, że warto docenić te osoby, bo to jest naprawdę bardzo atrakcyjna grupa nabywcza.
No właśnie, i tutaj pojawia mi się pytanie, jaki w ogóle jest współczesny widz w Polsce? Zastanawiam się nad aspektem dotyczącym tego, jaka jest częstotliwość jego przychodzenia do kin. Czy to są osoby, które wybierają kino kilka razy takie samo? Czy to są osoby, które traktują raczej kino jako wyjście od święta? Czy do takich danych też macie dostęp?
Tak szczegółowych danych nie mamy. Natomiast z deklaracji, z badań takich ogólnopolskich wynika, że no mamy trzy grupy odbiorców filmowych w Polsce. Heavy usersów, medium usersów i light usersów. Niedawno była taka para, która niestety odeszła z tego świata, z Poznania, starsi ludzie. Oni bili wszelkie rekordy w ogóle odwiedzalności kina. Chodzili do kina kilka razy w tygodniu. I rzeczywiście jest dość duża grupa osób, która kino odwiedza nawet 3-4 razy w miesiącu. Natomiast taki core target, najwięcej mamy osób, które chodzą do kina raz w miesiącu bądź raz na kwartał. I gdyby teraz to porównać do języka internetu, to mamy taki cupping właśnie na poziomie 1, czyli docieramy z jedną reklamą do jednej osoby. To też bardzo pozytywnie wpływa na skuteczność tej reklamy. Nie przepalamy budżetów, nie atakujemy widzów 15 razy tą samą reklamą, tylko raz, a skutecznie.
Rozumiem. Zbliżamy się do końca. Mam takie ostatnie pytanie. Chciałbym, żeby ono było pewną klamrą kompozycyjną. Rozmawialiśmy dużo o tym, jacy są widzowie, jakie są kina. Mam takie poczucie, że mimo tych różnych fluktuacji jesteś spokojna o przyszłość kin. Czy to prawda?
Tak, jestem spokojna, bo rynek niejednokrotnie pokazał, że siła polskich kin, tych niezależnych, jest niesamowita. Jest uznawana na arenie właśnie międzynarodowej. My mamy do czynienia z pasjonatami. Osoby, które otwierają kino, to są pasjonaci. Dla nich ważny jest widz, ważny jest film. Ten widz, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, to jest widz, który też się rozwija, bo to jest osoba, która na przykład 20 lat temu zaczęła swoją przygodę z kinem i dzisiaj dalej jest klientem kina. Ogląda różne filmy, od komedii po kino ambitne i to jest właśnie repertuar kin niezależnych, kinac. To duża nasza przewaga, że mamy bardzo atrakcyjny, zróżnicowany repertuar. Jest mnóstwo filmów, które w ogóle czekają w kolejce, w line-upie na czas swojej premiery i to powoduje, że będzie co oglądać, czyli mamy gdzie, mamy, ponieważ jest w naszej ofercie prawie 350 kin, które obsługujemy i jest pewnie potencjał jeszcze na kilkadziesiąt kin, które otworzą się w najbliższym czasie, czyli mamy gdzie, mamy co, bo są filmy, jest widownia, która jest ewidentnie wygłodniała właśnie wyjścia z domu, takiego społecznego konsumowania kultury i rozrywki. Bilety do kin są dość tanie, szczególnie w naszej sieci. Mamy w tej chwili inflację dość mocno galopującą w Polsce, a ceny biletów są na stałym poziomie. Także w tej chwili to jest jedna z tańszych rozrywek. Mamy fan w oglądaniu filmów. Mamy też potrzebę oderwania się niekiedy od tej całej rzeczywistości, która nas otacza, tylko po to, żeby na chwilę się oderwać i iść do kina. I tu można mówić o tym efekcie szminki właśnie, który pewnie znamy z marketingu. Jestem absolutnie dobrej myśli. Widzom sobie życzyłabym tego, żeby te kina odwiedzać jak najczęściej, bo to jest świetny sposób spędzania czasu. To jest bardzo też edukacyjna forma rozrywki. Zawsze w naszej głowie zostają jakieś przekazy, jakieś treści. W końcu Polacy mają dostęp do kultury światowej, bo pewnie kiedy nas jeszcze nie było na świecie, te filmy do Polski przychodziły z bardzo dużym opóźnieniem. A dzisiaj w dniu premier światowych mamy też my Polacy na ekranach kinowych. Jestem też spokojna, ponieważ widzę, jak biznes, który prowadzę, jak on pączkuje, jak każdy rok to jest kolejny rozwój, kolejne projekty, kolejne kina, kolejni pracownicy. Pewnie życzyłabym sobie, żeby ta działalność kinac rozwinęła się na jakieś inne rynki zagraniczne. Pewnie to byłoby doskonałe. A czy tak się wydarzy, to czas pokaże.
Okej, czyli rynki zagraniczne, a jakie jeszcze plany na najbliższy czas ma Kinac?
Plany mamy takie, żeby nam się udał projekt Kino na Leżakach i żeby pogoda dopisała, bo to jest projekt bardzo mocno powiązany z pogodą. Na pewno będziemy bardzo mocno rozwijać transmisje oper i teatrów na dużym ekranie w kinach, a to się ściśle wiąże z tą formą taką sponsoringową i reklamową. Na pewno będziemy otwierać nowe obiekty w postaci nowych kontraktów z kinami i poszerzać portfolio kin. I mamy jeszcze kilka sekretnych projektów, ale to nie jest czas, żeby je zdradzać.
To życzę w takim razie, żeby i te ujawnione, i te sekretne projekty zostały zrealizowane tak, jak chcecie. Dziękuję bardzo. Moją gościnią była Kinga Dołęga z KinAz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kinie. Unlock your potential.